doradca klimatyczny Gdyni i Krakowa, Konrad Klepacki. Dzień dobry, pięknie.
Dzień dobry.
Czym się właściwie zajmuje taki doradca klimatyczny?
W tej chwili ciągniemy kilka projektów w tych miastach i takim głównym projektem klimatycznym jest taki projekt, który odpowiada na taką mantrę zarządczą, która brzmi, żeby czymś zarządzać, trzeba to mierzyć. I mierzymy ślad węglowy miasta, czyli mierzymy wszystkie emisje, które metropolia emituje, tak, żeby wiedzieć, w którym miejscu przyłożyć, że tak powiem, gdzie najbardziej boli i gdzie najbardziej atakować te emisje.
A to da się zmierzyć?
Tak, da się zmierzyć, są na to standardy. Wiele miast na świecie, setki miast na świecie to mierzą. W Polsce jeszcze żadne miasto tego nie zmierzyło i chcemy być pierwsi tutaj w tych dwóch miejscach.
No i myślę sobie, że to jest i trudne, i proste jednocześnie, bo od razu w głowie mam trzy punkty. Pierwszy punkt elektrociepłownia, drugi punkt drogi, bo tam samochody, prawda? No i trzeci piece.
Ogólnie energetyka, ale na przykład, ale jest dużo jeszcze innych miejsc, na przykład port. Inne miejsce emisji to są odpady.
A to w jaki sposób ten port?
No, zawijające tam statki. 4,5 tysiąca statków rocznie w porcie Gdynia na przykład swoje robi, tyle co samochody albo i więcej.
A ten kolejny punkt?
Odpady. Przy obróbce zarówno odpadów stałych, jak i płynnych wydziela się metan, który jest gazem cieplarnianym. W którymś momencie trzeba po prostu zobaczyć, jak jest w tej chwili, wdrożyć działania, projekty redukujące te emisje, no i sprawdzić, czy one w ogóle zadziałały.
Tylko samorządom nie tyle zależy na wielkości emisji, podejrzewam, przepraszam wszystkie samorządy, ale zależy na pieniądzach.
Znaczy, no można powiedzieć, że wszystkim nam zależy na pieniądzach.
Takie systemy, które będą tanie i wydajne.
No, znaczy dokładnie, czy jeżeli chodzi o potem wdrożenie działań redukujących te emisje, tak, no to jest kwestia zawsze ekonomii. Tak? Nie sztuka jest zrobić wszystko, żeby, nie wiem, postawić 10 elektrowni jądrowych na przykład w Polsce. Sztuka zrobić tak, żeby przy okazji nie zbankrutować państwa.
To taki ktoś jak ty, doradca klimatyczny, jest właściwie wizjonerem, tak?
Znaczy, no to za dużo powiedziane, natomiast faktem jest, że gdzieś tam staram się natchnąć pewnymi ideami osoby w urzędach, bo prawda jest taka, że świadomość klimatyczna to jest podstawa w ogóle jakichkolwiek działań. To znaczy, dopóki ludzie nie zdają sobie sprawy z powagi tego problemu klimatycznego, no to trudno oczekiwać jakichś zdecydowanych działań.
No jeszcze sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wiemy, ale...
Znaczy, prawda jest taka, że na przykład u nas w Polsce o tym w ogóle nie uczą w szkołach, tak? Albo jest to wręcz ujemna wiedza. Pamiętam sprzed 2 lat zadanie maturalne. Wskaż, że zmiany klimatyczne będą pozytywne dla rolnictwa w Polsce.
No na razie to mamy suszę.
No na ten przykład, znaczy tak jasne, no będzie, tam zmienią się zasięgi roślin i da się uprawiać rzeczy, które jakby wcześniej były, nie wiem, w Europie Południowej uprawiane. Natomiast no jakby problem jest taki, że mamy w tej chwili suszę rolniczą i mamy tę suszę rolniczą, jeżeli pamiętam, chyba 7 rok z rzędu i to jest wielki problem.
Tak? Ale każdy rok przynosi jakieś ekstremum pogodowe.
Ilość tych ekstremów zgodnie z raportami naukowymi, które pojawiły się w ostatnich latach, rośnie już w tej chwili i będzie rosła dalej. I to jest jak gdyby kwestia tego, jak poważny będzie to problem w przyszłości.
To jeżeli pozwolisz, spójrzmy na twoją wizję miasta przyszłości. Jeżeli masz taką.
To znaczy, przede wszystkim spróbuję się rozprawić z mitem, że to absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy żyli w jakichś ekowioskach. Tak? Bo to jest absolutnie niewykonalne, to 40 milionów ludzi w Polsce nie jest w stanie jak gdyby funkcjonować w takich warunkach absolutnie. Chodzi o to, żebyśmy żyli w nowoczesnych, sprawnych miastach, przyjaznych do życia, które po prostu nie emitują.
A jest możliwe połączenie komfortu z życia, takiego komfortu, do którego się przyzwyczailiśmy, z brakiem emisji?
Co do zasady tak. To znaczy, to jakby jest kwestia tego, ile to będzie kosztowało. Większość produktów i usług, które w tej chwili mamy, z drobnymi wyjątkami, ale większość nich, my w tej chwili wiemy, jak zrobić je bezemisyjnie. Problem jest taki, że te usługi i produkty kosztują więcej. I w związku z tym no, ekonomia powoduje, że wybieramy te rzeczy, które są tańsze, w naturalny sposób.
No wiesz, chciałem kupić nowy samochód, idę do sklepu, myślę sobie, o, kupiłbym elektryczny nawet, bo w większości jeżdżę jednak po mieście. Ale on jest droższy.
Droższy, owszem, natomiast już właściwie w tym roku gdzieś jesteśmy na przełomie tego procesu. Całkowite koszty posiadania samochodu spalinowego versus elektrycznego w tej chwili się właśnie zrównuje. To znaczy, jeżeli policzyć to, że samochód spalinowy będzie jeździł przez 8-10 lat i będzie palił benzynę po drodze, która będzie coraz droższa i to mogę tylko zagwarantować, versus samochód elektryczny, który kosztuje dosłownie pojedyncze grosze za kilometr, no to po prostu ten całkowity koszt, to się równoważy w tej chwili, a będzie się zmieniało za chwilę na korzyść elektryków.
Tylko pytanie brzmi, czy samochody elektryczne są rzeczywiście przyszłością?
To znaczy elektryczne albo wodorowe, tak?
Cały czas mamy problem tych ciężkich baterii.
To prawda, natomiast jak patrzyłem ostatnio na zestawienie tegoroczne, to ponad 250 organizacji, od wielkich korporacji po startupy, instytuty badawcze, pracuje nad tym, że jak zrobić baterie, które będą bardziej wydajne, sprawniejsze, pojemniejsze, wytrzymalsze. I ja jestem pewien, że komuś się uda.
A ja jestem przekonany, że komuś uda się okiełznać wodór.
Być może, chociaż z tymi technologiami wodorowymi one mają jakby swoje immanentne wady i tutaj fizyka wchodzi nam w paradę. Wodór po prostu jest fantastycznym nośnikiem energii, natomiast ma ten minus, że musi być skompresowany do olbrzymich ciśnień. Proszę sobie wyobrazić, że w takim samochodzie osobowym bak, można powiedzieć, tego wodoru jest pod ciśnieniem 700 atmosfer. Tak dla porównania, taka butla gazowa dla nurka, tak? Albo taka butla gazowa z acetylenem przemysłowa, to jest 180 atmosfer. I proszę sobie wyobrazić, jak ona jest ciężka, jakie ma grube ścianki, tak? A tutaj mamy 700 atmosfer. I to jest wielki, wielki problem, żeby skompresować ten wodór i potem jeszcze, żeby to było bezpieczne i można było tego używać nawet w wypadku.
Nie natchnąłeś mnie optymizmem.
To znaczy, wodór jak najbardziej tak, ale zdaje się, przynajmniej tak w tej chwili gdzieś tam w tym kierunku idą prace, żeby był używany na przykład w ciężarówkach, na przykład w autobusach, w takich środkach transportu, które są regularnie odwiedzając same punkty. Choćby z tego względu, że zbudowanie sieci, stacji ładowania wodoru, tak, jest dosyć drogie po prostu, więc lepiej zrobić je w tych punktach, gdzie na pewno jest duże obciążenie.
To tu przechodzimy do klubu programu. Być może jednak transport publiczny jest tym transportem przyszłości, znaczy, a nie indywidualny.
Znaczy to z całą pewnością. Jeżeli popatrzeć na samochód, to my w tej chwili mamy w nim 60, 70, 80 czy 100 kilogramów człowieka i jakieś 1,5 czy 2 tony stali. Tak, i jest to po prostu rozpędzanie tego i hamowanie jest bardzo nieekonomiczne, więc z pewnością transport zbiorowy jest zdecydowanie jakby bardziej ekologiczny, niezależnie od tego, czym jest napędzany. Energetycznie jest to dużo, dużo lepsze, tak samo jak dużo lepiej jest pojechać pociągiem niż samochody nawet w długą trasę, tak?
To przejdźmy do ogrzewania miasta.
Tak, no to mój konik, ponieważ ja w tej chwili mocno, mocno pracuję nad tą kwestią. Na pewno jest ten sposób, że da się w znaczący sposób zmniejszyć jak gdyby zapotrzebowanie energetyczne. Wiele domów wciąż jeszcze jest takimi wampirami energetycznymi. To znaczy one poprzez to, że są albo słabo zaizolowane, albo na przykład mają pewne nieszczelności, wydzielają dużą ilość ciepła, które jest po prostu tracone. To bardzo łatwo jak gdyby w niektórych miejscach naprawić. Czasem to trochę kosztuje, tak? Ale taka inwestycja spłaca się w ciągu pojedynczych lat, nie wiem, 3-4 lat i często mamy zwrot z takiej inwestycji i potem już tylko zarabiamy, żeby znaleźć takie właśnie mostki energetyczne, mostki cieplne tak zwane i je załatać, czyli uszczelnić takie domy. Przy okazji oczywiście to jest kwestia dosyć złożona, bo tam jest kwestia wentylacji i innych jeszcze tego typu kwestii, ale co do zasady spora część populacji budynków w mieście da się jak gdyby zmniejszyć to zapotrzebowanie energetyczne. I w tym celu na przykład w Gdyni, ale też w Rumi, Redzie i Wejherowie zrobiliśmy w zeszłym roku taką mapę strat cieplnych budynków, to znaczy z powietrza, z samolotu, być może Państwo mieli okazję słyszeć, zeszłej zimy przez 3 noce latał taki samolot nad Trójmiastem. Zrobiono taką trójwymiarową mapę emisji cieplnych budynków i dzięki temu wiadomo, które budynki są lepiej, które są gorzej zaizolowane. Może sobie wpisać mapa ciepła, na przykład Gdynia i wyskoczy nam jakby link do takiej mapy, gdzie można zobaczyć swój dom, dom sąsiadów i zobaczyć, jak się mamy na tle innych budynków pod względem tego, ile tracimy ciepła przez nasze ściany, okna i dach.
Ale cały czas to ciepło do ogrzewania, no będziemy chyba uzyskiwali z węgla, tak?
To też jest kierunek, w którym działamy, to znaczy tak w tej chwili większość ciepła w Trójmieście jest z węgla, natomiast są już inwestycje po pierwsze w bloki gazowe, ale bardzo dużo mówi się na temat ogrzewania prądem. Zdajmy sobie sprawę z tego...
Te bloki gazowe, wejdę w słowo, to już chyba z powodu wojny, przeszłość.
To znaczy, to nie do końca, bo jakby Polska jest w stanie do końca roku dociągnąć na tym kontrakcie gazowym, który mamy w tej chwili z Rosją i to się raczej nie zmieni, bo zerwać kontraktu to raczej nie będziemy chcieli. A od końca roku powstanie połączenie z Norwegią i jakby właściwie to, nawet jeżeli przestaniemy od końca roku brać gaz z Rosji, to uzupełnimy to w całości gazem z Norwegii. W związku z tym tutaj bym aż tak bardzo się nie bał, chyba że oczywiście jakieś polityczne zawirowania doprowadzono do tego, że zostanie coś zerwane. Także to, że to nie podaż gazu jest tutaj problemem. Problemem jest to, że gaz też emituje dwutlenek węgla. W mniejszym stopniu, mniej więcej dwukrotnie mniejszym, ale nadal emituje. Więc alternatywą jest to, żebyśmy ogrzewali nasze miasta w sposób bezemisyjny. I proszę zdać sobie sprawę z tego, to jest w ogóle skomplikowana materia, ale proszę zdać sobie sprawę z tego, że panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, one wytwarzają prąd. W związku z tym będziemy mieć masę prądu, tak, który trzeba będzie spożytkować, zużyć. I to oznacza, że chcemy elektryfikować wszystko. Można wprost ogrzewać dom czy budynek prądem i wtedy mamy jak gdyby za jeden kilowatogodzinę prądu mamy 1 kWh ciepła. Natomiast można też użyć pompy ciepła, no i wtedy ten mnożnik jest razy 4. Czyli z jednej jednostki prądu dostajemy 4 jednostki ciepła. No i to jest bardzo ekonomiczne w tym sensie, że na dłuższą metę się po prostu opłaca. Pytanie jest o okres spłaty takiej pompy ciepła. No to już zależy, ale mówimy też tutaj o inwestycji rzędu 5 lat, 6 lat na przykład, tak? Taka pompa ciepła się spłaca. No i czy to na skalę pojedynczych budynków, czy być może na skalę na przykład kwartałów miasta czy całych osiedli, da się takie pompy ciepła budować i to jest jedyna droga do przodu.
Bo nie słyszałem jeszcze o instalacjach pompy ciepła w blokach na przykład.
Tutaj jest kwestia przeskalowania po prostu prostego. Jeżeli mamy odpowiednio duży kawałek gruntu, no to możemy użyć pompy gruntowej i tutaj jakby skala budynku jest tak naprawdę funkcją ilości gruntu, który mam do dyspozycji. Możemy użyć pomp powietrznych, tak, które z kolei też mają swoje zalety i wady. Ciekawym rozwiązaniem, które miasta mogą stosować, są pompy ciepła wodne. To znaczy takie, które korzystają jako ze źródła ciepła, nie z gruntu, nie z powietrza, tylko z jakiegoś płynu. Tak? Może to być na przykład rzeka i gdzieś tam w tej chwili są myśli i praca nad tym, na przykład w Wejherowie, żeby rzeki Redy użyć. Takie pompy ciepła nie korzystają z rzeki, tylko z tej wody, która płynie pod dnem rzeki. To jest ciekawe. Można korzystać z na przykład z Bałtyku, Który jest takim rezerwuarem ciepła właściwie nieskończonym i delikatnie, dosłownie o setne części stopnia ochładzając lokalnie Bałtyk, da się ogrzać Trójmiasto. To takie gdzieś tam myśli też krążą, chociaż to są inwestycje bardzo poważne już, ale bardzo takim interesującym źródłem ciepła dla miasta są ścieki.
Jest kanalizacja.
Jest kanalizacja, dokładnie. I to są miejsca, które mają już założenia ciepłe tą wodę, tak? No bo jakby ona ma sporo stopni więcej niż taka woda na zewnątrz, a jest takim czymś, co tracimy tak naprawdę jako miasto, to energię. W związku z tym można ze ścieków pobierać ciepło i ogrzewać z tego miasto.
To właściwie jak w przyrodzie trochę tam się robi obiekt zamknięty.
No do tego dążymy, tak? To znaczy im mniej będziemy tracić tej energii, tym mniej musimy jej pozyskiwać z zewnątrz. W związku z tym, tym łatwiej zastąpić paliwa kopalne, węgiel, gaz, ropę, czymś, co nie emituje.
Konrad Klepacki, dziękuję bardzo.
Dziękuję.